Teresa Drozda jest specjalistką od piosenek Przybory, od piosenek czeskich. W ogóle właśnie przebywa w Pradze i w tej sprawie dzisiaj się spotykamy. Czy są jakieś takie miejsca, które turyści pomijają, a warto na nie zwrócić uwagę baczną?
No na to pytanie zawsze można odpowiedzieć tak, no bo na pewno zawsze są takie miejsca, które się pomija, o których się zapomina. Byłam na przykład na jednym z najstarszych praskich cmentarzy, który już nieczynny jest ponad 100 lat, więcej, ze 150 już nawet pewnie by się uzbierało i który już w zasadzie ani nie jest przez nikogo odwiedzany, nie jest jakąś specjalną atrakcją turystyczną, jest dość zniszczony, bo nagrobki, które no liczą sobie po tych lat 200, 300 czy 400, no po prostu już też zniszczały, ale jest cały czas, nikt go nie zlikwidował, nie zaorał, nie wiem jak tutaj można by to jeszcze określić, leży pomiędzy dwiema takimi dosyć ruchliwymi ulicami i naprawdę jest takim miejscem, do którego się turystycznie z całą pewnością nie trafia. Znaczy ja oczywiście najchętniej mówiłabym o Pradze, więc nie mam z tym najmniejszego problemu, ale pomyślałam, że może rzeczywiście spróbujmy z tej Pragi chociaż na chwileczkę wyjechać i pojechać w ogóle w jakieś takie bardzo przynajmniej pozornie nieoczywiste miejsca, czyli na przykład do leżącej dość blisko od polskiej granicy i można, uwaga, to jest wiadomość dla kierowców, do tego miasta dojechać nie wykupując winiety na czeskie autostrady. Myślę tutaj o Ostrawie. Ostrawa leży naprawdę dosłownie parę kilometrów od polskiej granicy. Kiedyś to w ogóle było w połowie polskie miasto i część Ostrawy w ogóle nazywana była Polską Ostrawą. Potem to zostało przemianowane na Śląską Ostrawę. Teraz to jest po prostu Ostrawa. To jest takie miasto, które powiedzmy można by troszeczkę porównać, nie wiem, do jakichś Katowic. No w każdym razie miasto górnicze, miasto robotnicze, miasto fabryczne, miasto po prostu bardzo, bardzo industrialne i pozornie można by stwierdzić, no dobra, no ale w ogóle po co tam jechać? Tam po prostu przecież nic nie ma. No i to jest właśnie nieprawda.
Powiedziałaś, że to są takie Katowice troszeczkę, ale Katowice, jeżeli chodzi o takie miejsca, które warto zobaczyć, które są pięknie zaopiekowane i takie do pokazania turystycznego, są naprawdę całkiem w porządku.
Ja aż tak dobrze nie znam Katowic, a Ostrawę pewnie znam trochę lepiej niż Katowice. Chociaż tak, w Katowicach, nie wiem, Muzeum Śląskie to jest po prostu absolutny
świetna rzecz.
Sztos. Zresztą szefową tego Muzeum Śląskiego wiele lat była pani Alicja Knast, która w tej chwili szefuje Galerii Narodowej w Pradze. Więc no tak, tych w ogóle linek, wątków polsko-czeskich jest naprawdę bardzo dużo, takich właśnie nie do końca oczywistych. Natomiast jak powiedziałam, Ostrawa jest takim miastem, które kiedyś było miastem bardzo, bardzo kulturowym. Polskim, czeskim, niemieckim, żydowskim. Te wpływy się tam ścierały i w środku dzisiaj tego miasta jest wielka huta i kopalnia. I to są dzisiaj obiekty właśnie turystyczne czy historyczne. To się nazywa Dolni Oblast Witkowice. I jest to taki ogromny obiekt, który już w ogóle został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dolne Witkowice w 2018 roku były najczęściej odwiedzaną atrakcją turystyczną w Czechach. Znaczy dobra, były na drugim miejscu, bo na pierwszym miejscu była Praga, Hradczany i w ogóle wszystkie te zabytki, natomiast Witkowice były na miejscu drugim. Mówię Witkowice, ale tak naprawdę to jest Ostrawa. Przejeżdżając przez Ostrawę nie da się tych Witkowic nie zobaczyć, ponieważ to są właśnie budynki pokopalniane, pofabryczne. Tam są zbudowane niesamowite, ogromne, interaktywne dwa muzea. Wielki Świat Techniki, Mały Świat Techniki. Całe takie trasy wymyślone, spacerowe. To jest po prostu ogromna taka przestrzeń na terenie, której kiedyś właśnie były rzeczone fabryki, huty, tego typu obiekty fabryczne. No nie wiem, właściwie słaba w tym jestem strasznie. Hale też wielkie produkcyjne. No wielka, wielka przestrzeń związana z produkcją węgla i stali. O, to jest właśnie to. To jest to właściwe określenie chyba.
To brzmi tak bohatersko trochę. No. Czy każdy tam może wejść? Czy tak. Trzeba być bohaterem?
Nie, no właśnie każdy, bo to już jest dzisiaj obiekt turystyczny. To zostało zrewitalizowane, ale właśnie w taki sposób, żeby mogło być tą atrakcją turystyczną. Na tym terenie, właśnie w Witkowicach, jest taka wielka wieża, która kiedyś była tym takim wyciągiem kopalnianym, a w tej chwili tam jest na szczycie kawiarnia. Tam można wejść, można sobie spojrzeć na miasto z góry. Tam się mieści też jedna w ogóle z najbardziej niezwykłych i imponujących sal koncertowych, jakie ja kiedykolwiek widziałam, czyli tak zwany zwany gong, to był kiedyś zbiornik na wielkopiecowy gaz i zostały z tego zbiornika tylko zewnętrzne ściany. Wszystko ze środka zostało wyrzucone i tam jest po pierwsze sala na, nie chcę skłamać, jakieś 6 tysięcy osób, ale mało tego, ona ma jakby ruchome podłogi w sobie, czyli te podłogi trochę jeżdżą tak jak piętra i tam można na tę salę wwieźć jakąś w ogóle nieprawdopodobną scenografię, ponieważ zjeżdża podłoga jak winda, tam można z poziomu zero zapakować to wszystko i wwieźć na górę. Tam też się mieści jakaś sala konferencyjna, sala wystawowa, ale to są po prostu niebywałe zupełnie obiekty. Oprócz tego w tych mniejszych budynkach, które też były na tym kopalnianym terenie, które, nie wiem, kiedyś były jakimiś szatniami, łaźniami, biurami, tam się mieszczą na przykład pracownie artystyczne. To znaczy tam mogą sobie artyści ostrawscy czy śląscy szerzej wynająć powierzchnię i tworzyć. Tam na tym terenie odbywają się też gigantyczne festiwale muzyczne. No, Colors of Ostrava, to na pewno słyszałaś o takiej imprezie. Tam się umieszcza, ja nie wiem, 3 czy 4 sceny i w zależności od tego, w jakim miejscu tego terenu, tej przestrzeni taka scena się znajduje, no to ona jest albo większa, albo mniejsza i większe lub mniejsze gwiazdy, wiadomo, tam występują.
Teresa Drozda jest autorką podcastu Drozdowisko, który opowiada między innymi o kulturze polskiej, o kulturze czeskiej. Można sobie poszukać czeskich wątków Teresy Drozdy, bo jest ich bardzo dużo w internecie. I dzisiaj podążamy za takim wątkiem, odwiedzamy Republikę Czeską, a konkretnie jakie miasto, no czasem trzeba odwiedzić, żeby mieć szersze spojrzenie na historię chociażby.
Tak, ja dzisiaj chciałabym Państwu zaproponować Terezin. Terezin, który nie kojarzy się nam zbyt pięknie, ponieważ w czasie II wojny światowej tam się po prostu mieściło getto i to był taki obóz trochę przejściowy, to znaczy Żydzi czy Czesi żydowskiego pochodzenia byli do tego Terezina przywożeni, zresztą nie tylko z Czech, także z Węgier na przykład, czy w ogóle z tamtych części Europy. Oni trafiali do Terezina, a z tego Terezina najczęściej trafiali do obozów koncentracyjnych w Polsce, oczywiście do Oświęcimia, ale Terezin jest miastem twierdzą. To znaczy jest takim miastem, które zostało zbudowane jako warownia i to bardzo późno, ponieważ to jest dopiero XVIII wiek, więc to jest tak naprawdę też jak na Europę w ogóle bardzo młode miasto. Historia o tym Terezinie jest zupełnie zasłonięta, nie zauważa się jej właśnie przez to, że ten Terezin był tym gettem, bo on nawet nie był obozem koncentracyjnym. Często się mówi, że Terezin to był obóz koncentracyjny. Nie. Tam oczywiście ludzie umierali, ale umierali nie dlatego, że byli w sposób systemowy mordowani, jak to miało miejsce w obozach koncentracyjnych na niestety terenie dzisiejszej Polski, tylko umierali tam z powodu warunków, w jakich przyszło im tam żyć. I oczywiście z powodu pewnych obostrzeń, przepisów, widzimisię nazistów i tak dalej. Natomiast Terezin to jest po prostu niesamowity miasto, właśnie miasto wojskowe, które wzięło swoją nazwę od imienia cesarzowej Teresy, a ta 16 grudnia 1779 roku wydała rozkaz budowy twierdzy, która była też częścią w ogóle fortyfikacji Czech i miała bronić dostępu do Pragi, ponieważ Terezin leży jakieś 60 kilometrów od Pragi. I to jest niesamowite miasto, które całe właściwie jest obiektem muzealnym, ponieważ to jest jedyna w ogóle w tej części Europy tak dobrze zachowana fortyfikacja, pełna również arcy skomplikowanych technicznych i inżynieryjnych rozwiązań, które działają do dziś. Mogę tylko powiedzieć, że twierdza Terezin jest również twierdzą wodną. To oznacza, że jest otoczona taką suchą fosą, ale ta fosa w ciągu kilku minut może zostać wypełniona wodą, ponieważ są różne śluzy, zapadnie, które to umożliwiają naprawdę w bardzo krótkim czasie. Mało tego, część tej wody w ogóle się rozlewa tak jak gdyby przed twierdzą, uniemożliwiając wrogowi dotarcie do tej twierdzy. Po prostu różne wojskowe rozwiązania, ja ich nie umiem do końca wytłumaczyć, to by tam trzeba było pojechać, posłuchać przewodników.
To taka XIX-wieczna inżynieria trochę w praktyce.
Ale ona działa do dzisiaj, ponieważ jedną z atrakcji turystycznych Terezina są coroczne fregaty, regaty, oni po prostu część...
Płyną tej... tamtędy?
Tak, oni część, jakby sprawdzając też, jak te urządzenia działają, część tych śluz otwierają i rzeczywiście te fosy wypełniają wodą i to jest tak głębokie i tak duże, że tam się mieszczą jakieś w ogóle łodzie. Wiadomo, że to nie są jakieś wielkie statki, ale że można tam postawić łódź, przepłynąć się, być na tej wodzie, która tam zostaje wylana. Byłam w tej twierdzy latem, w jakiś miesiąc przed tymi właśnie fregatami, regatami, ale naprawdę zaczęłam myśleć o tym, że fajnie byłoby to zobaczyć. No więc to jest jakby jedna taka atrakcja. Twierdza jest jednym wielkim zabytkiem.
Czy się zwiedza w ten sposób, że spacerujemy, chodzimy, odwiedzamy te miejsca i trzeba jeden dzień poświęcić na taką wycieczkę?
Myśmy tam byli, mówię w liczbie mnogiej, ponieważ byłam tam oczywiście z moim fantastycznym partnerem, z Jackiem, i myśmy tam byli jeden dzień, nie obejrzeliśmy wszystkiego. Darowaliśmy sobie zupełnie tę małą twierdzę, czyli właśnie ten były obóz, pospacerować się po tych wszystkich innych obiektach, które tam są możliwe do zwiedzania. I najciekawsze są oczywiście podziemia, czy takie, właściwie to nawet nie są podziemia. Słuchaj, chodzisz jakby w środku murów, no bo te mury obronne były tak skonstruowane, no żeby tam mogli stanąć żołnierze i, prawda, odpierać atak wroga. W związku z tym tam są jakieś w ogóle kilometry tych murów, wzdłuż których, czy wewnątrz których możesz chodzić. No i oczywiście do zwiedzania jest udostępniona tylko jakaś część tej trasy, ale to jest absolutnie fenomenalna atrakcja. Oprócz tego jest muzeum i oprócz tego jest jeszcze kilka różnych innych muzealnie zaadaptowanych obiektów. Ty się śmiałaś, bo widziałaś nasze zdjęcia wrzucane na Facebooku z Terezina.
To prawda.
Myśmy siedzieli w jakimś takim oboje, w jakimś takim budynku, który dzisiaj jest zaadaptowany jako rodzaj takiej atrakcji dla dzieci przede
wszystkim. Ja myślałam, że trafiliście do przedszkola,
tak,
i że macie zajęcia
prostu,
w przedszkolu.
A my sobie usiedliśmy i wykorzystywaliśmy to, co tam było przeznaczone dla tych dzieci. Jakieś pucle układaliśmy albo coś takiego.
Bardzo lubimy czeskie klimaty, te kulturalne, filmowe, jedzeniowe, ale i są absolutni fani krajobrazów. Ja osobiście bardzo lubię krajobrazy praskie, no ale można wyjechać poza Pragę i znaleźć tam też cudowne krajobrazy i fantastyczną naturę. Teresa Drozda, podcasterka od Drozdowiska i specjalistka od kultury czeskiej, poleca nam dzisiaj takie miejsca, teraz związane z przyrodą, czyli gdzieś z nurtem rzeki płyniemy.
Z nurtem rzeki, znaczy z przyrodą, jednak mimo wszystko chyba z historią. Dzisiaj chcę zaproponować Ustie nad Labem, czyli po prostu Ustie nad Łabą. Też miasto graniczne, miasto, które jest na granicy z Niemcami i kiedyś to było po prostu miasto niemieckie. Ponieważ Czechy też charakteryzują się tym, że mają mnóstwo, ale naprawdę mnóstwo fantastycznie zachowanych zamków. I te zamki można zwiedzać w kółko, w te i nazad. Ja ostatnio przywiozłam z Czech taką książkę 1000 zamków, hradów i ruin, więc myśmy może z moim małżonkiem byli w 20 tych zamkach, może w 25, także jeszcze tak przeszło 800 nam zostało. Natomiast z całą pewnością jednym z najciekawszych i najfajniejszych zamków i też wspaniale zachowanych jest zamek Strzekow, który mieści się na takiej ogromnej skale i jest właśnie jak gdyby częścią tego Ustii nad Labem, czyli trzeba pojechać do Ustii i potem się już dalej kierować na Strzekow. Ten zamek został ufundowany prawdopodobnie na początku XIV wieku. Przez długi, bardzo długi czas pozostawał własnością rodziny Lobkowiców. To jest też taka bardzo znana, arystokratyczna rodzina. Oni byli właścicielami tego zamku do roku 1945 i potem po roku 90 ten zamek im w ogóle zwrócono, więc on dzisiaj dalej należy do rodziny Lobkowiców. Natomiast on też po jakiejś tam kolejnej wojnie został zniszczony i przestał pełnić te swoje funkcje i obronne, ale też w ogóle przestano w nim mieszkać. Popadał w ruiny i w latach 80. XIX wieku został odkryty przez romantyków jako właśnie takie po prostu niezwykłe miejsce na wycieczkę, na to, żeby wdrapać się na tę skałę i spojrzeć sobie na miasto i w ogóle to koryto rzeki z góry. I wtedy został przystosowany w ogóle do tego typu turystycznych potrzeb. Wtedy też ten zamek odwiedzali na przykład Wagner albo Goethe. Wagner podobno w ogóle zainspirował się tą budowlą i skomponował Tannhausera. Jeżeli mówimy o romantykach, no to spośród czeskich romantyków do tego zamku jeździł Karel Hynek Macha, czyli taki Mickiewicz czeski, powiedzmy, tak można by go pewnie określić. No ale bardzo ciekawe jest też samo Ustii. Zresztą też bardzo niedaleko jest następny cudowny zamek, który się nazywa Diecin. To jest też taki zamek i w ogóle takie miasto, które też warto odwiedzić. Prowadzi do tego zamku taka fantastyczna aleja. Ma niezwykły ogród z fantastycznymi rzeźbami. Znaczy, to są w ogóle naprawdę takie miejsca, które są pomyślane turystycznie. To znaczy tam są i tabliczki, informacje w różnych językach, ale jednocześnie nie są to miejsca rzeczywiście zadeptane i to są też takie miejsca, w których można trochę szukać jakiegoś spokoju i ukojenia. No i też przede wszystkim są po prostu tak fenomenalnie położone, że no nie wiem jak ty masz, ale ja uwielbiam stanąć na górze i patrzeć w dół. Tak jest na tych zamkach. Natomiast w Ustii jest masa różnych innych oczywiście zabytków. Najciekawszym jest chyba taki kościół, który został zbudowany w roku 1318, potem zniszczony w czasie wojen husyckich, potem odbudowany. W jego rekonstrukcji brali udział największy czescy architekci. Natomiast dzisiaj ten kościół to jest najbardziej krzywa wieża w Czechach, ponieważ podczas amerykańskiego bombardowania w 1945 roku wieża tego kościoła przechyliła się prawie o 2 metry.
Nie wiem, dlaczego my ludzie lubimy krzywe wieże.
Bo się nam wydają po prostu takie abstrakcyjne, prawda? I takie właściwie, że nie mają prawa stać. A jednak, więc jedną z atrakcji Ustii nad Labem jest też krzywa wieża.
Teresa Drozda prowadzi podcast Drozdowisko, jest specjalistką od kultury czeskiej, od polskiej piosenki. Można szukać na Facebooku takiego miejsca, które się nazywa Czeski Kołsek. No i można szukać takich dobrych rad od kogoś, kto w Pradze po prostu bywa często. Zatem lądujemy w Pradze.
Nareszcie lądujemy w Pradze.
No właśnie, bo człowiek tęskni za takimi fajnymi miejscami. I gdzie się udajemy?
No więc jeżeli mamy rzeczywiście w Pradze znaleźć jakieś miejsce, które jest miejscem mało turystycznym, a w jakimś sensie ciekawym i takim inspirującym, to mogę polecić Czerny Most. To jest ostatnia stacja metra, jednej z 3 linii praskiego metra. Tam jest bardzo dużo osiedli mieszkaniowych, takich trochę powiedziałabym chyba nawet eleganckszych, nie tylko tych z wieżowcami, chociaż te też tam są. I tam między innymi pomiędzy tymi osiedlami jest taki park, a w tym parku, i to bardzo niedawno, ponieważ to są już lata 2000, zbudowana została wieża widokowa. Ona się nazywa Schledna Dubrawka od imienia księżniczki Dąbrówki, która przecież była żoną Mieszka
I. Właściwie to ona nasza była.
No, ona była czeską księżniczką, ale jednakowo żoną Mieszka i mamą Bolesława Chrobrego. I zobacz, jak tak pomyślimy, to w ogóle totalnie zapominamy o tym, że Bolesław Chrobry był w połowie Czechem. Jego mama była
w takim
Czeszką,
razie.
Prawda?
To był Polako-Czech.
Zresztą, przez chwilę próbował Czechami rządzić i zrobił najazd na Pragę i jakieś pół roku w ogóle siedział na Hradczanach i rządził, ale to jest temat na zupełnie inną historię. W każdym razie ta rozchledna Dąbrawka, rozchledna, czyli właśnie wieża widokowa, mieści się w 14 dzielnicy Pragi, bo ona w ogóle ma nawet taki dopisek, że to jest Dąbrawka 14. I ta wieża wygląda jak taki wielki trójnóg i wewnątrz tego trójnoga jest taka długa rura, ale to wszystko jest totalnie ażurowe, ponieważ ta wieża jest zbudowana z powyginanych, suchych gałązek akacji i chyba dębu. Więc to jest po prostu tak jakby upleciony kosz. Tak jakby te trzy nogi wyglądały jak taki wiklinowy kosz, tylko że trochę większe dziury są w tym koszu. Słabo się będzie w nim cokolwiek trzymało. I ona jest wysoka na 23 metry. I po tych krętych schodeczkach, których jest dokładnie 98 i stoją pomiędzy tymi nogami, wchodzi się na tę wieżę po to, żeby sobie z góry spojrzeć na miasto, właściwie na tę taką bardziej mieszkalną część Pragi, ponieważ tej starej Pragi z tej wieży, no nie widać, no chyba, że jest jakaś super pogoda, no to tam coś można dostrzec, ale rzeczywiście, dobra, powiedzmy, że super jakiegoś ekstra, nie wiadomo jakiego widoku z tej wieży nie ma, natomiast sama ta wieża jest tak nieziemska, tak niezwykła. Ja odwiedziłam ją zupełnie niedawno i jak zaczęłam o niej czytać, to się okazało, że zanim ona powstała, a ona powstała na przełomie 2017 i 2018 roku, to wcześniej zbudowano jej prototyp o połowę niższy, 12-metrowy i ten prototyp w tym parku stał, słuchaj, przez 3 lata, ponieważ chodziło o to, żeby sprawdzić, jak ta konstrukcja będzie się zachowywała w czasie pogody. Ponieważ to, co jest w ogóle najbardziej nieziemskie, kiedy się na tę wieżę człowiek wdrapuje, to jest to, że ona się cała lekko buja. To jest tak jakby taki, wiesz, no, most trochę zwodzony.
Trochę przerażające.
Trochę przerażające, naprawdę trochę przerażające.
Znaczy, jak lot balonem?
Nie wiem, bo nie leciałam balonem, ale ona, zwłaszcza w dolnej części, te schody głównie się tak lekko odkształcają, więc w tej dolnej części pierwszych, nie wiem, 30 czy 40 schodów, to wszystko czujesz, że to po prostu lata. Im wyżej, bo też te nogi się tam u góry schodzą, to jest takie bardziej stabilne i kiedy już stajesz na tym tarasie widokowym, no to nie masz tego poczucia, że to wszystko drży i się trzęsie. Natomiast im niżej, im bardziej te schody są takie osobne, oddalone od tych 3 nóg, to wrażenie jest dużo bardziej takie właśnie dojmujące. No i to, że ona jest tak pięknie ażurowa, naprawdę. Więc mówię, nie jest to jakaś atrakcja polegająca na tym, że zobaczymy nie wiadomo co, ale w ogóle to, że ktoś wpadł na pomysł, żeby coś takiego zbudować, że miasto za to zapłaciło, że chciało, że się tym chlubi, no ta dzielnica, 14. dzielnica Pragi, to jest jakoś też dla mnie taki wyznacznik tego, jak podchodzą trochę inaczej Czesi, czy włodarze miasta, czy włodarze dzielnic do tego, co tam jeszcze ciekawego tym swoim mieszkańcom zorganizować.
Wędrujemy dzisiaj do Pragi. Są tacy, którzy twierdzą, że cała Praga jest jedną wielką scenografią, albo filmową, albo teatralną. Są na to absolutne dowody. Jest specjalistka od tych dowodów. Teresa Drozda opowiada o Czechach na facebookowym profilu Czeski Kołsek, ale też jest autorką podcastu Drozdowisko. No i jest specjalistką od piosenek czeskich. To jest świetna rekomendacja, żeby popatrzeć na Pragę właśnie jak na taką scenografię artystyczną.
Praga jest chyba, myślę, takim miastem w Europie, w którym się kręci najwięcej filmów. Znaczy nie mam na to żadnych jakichś statystyk, natomiast kiedy chodzisz po Pradze, to co chwilę natykasz się na znaki zakazu zatrzymywania z napisem mimo film, czyli nie dotyczy filmu. I pamiętam, że kiedyś mój kolega pojechał do Pragi i widział co i rusz właśnie te znaki zakazu, gdzie było napisane mimo film i jakoś tak zaczęliśmy o tym rozmawiać i on mówi, kurczę, co to musi być za wielka produkcja ten mimo film, skoro w całej Pradze go kręcą. A ja mówię, nie, w całej Pradze kręcą dużo więcej filmów, tylko nie podają ich tytułów na tych tabliczkach. To mimo film oznacza nie dotyczy planu filmowego. Nie dotyczy samochodów filmowców, więc tak, i to są nie tylko produkcje czeskie, tylko to są po prostu produkcje europejskie, produkcje amerykańskie. No to już są naprawdę legendy na temat Spidermana, który rozwala Most Karola. Tak, tak, tak. Nawet te największe produkcje amerykańskie też bywają kręcone w Pradze. Oczywiście Pradze jest też fantastyczne studio filmowe. Zresztą to studio filmowe można zwiedzać. Jest takie w ogóle całe miasteczko, które nazywa się Barrandov. To są studia filmowe założone zresztą przez stryja Wacława Havla, prezydenta Czechosłowacji i Czeskiej Republiki później również. Więc na Barrandov też można pojechać, przy czym te studia filmowe to nie jest już taka prosta rzecz, żeby zwiedzić. Trzeba to dokładnie sprawdzić w internecie. One nie są otwarte przez cały tydzień i czy trochę inna atrakcja. Do tego się trzeba dosyć przygotować. Natomiast co i rusz w Pradze, kiedy się tak po prostu spaceruje, tak się nawet spaceruje tak po prostu, tak bez żadnego planu, to i tak człowiek trafia na najróżniejsze, zaskakujące go bardzo często rzeczy. Ja w ogóle uważam, że Czesi w bardzo ciekawy sposób podchodzą od pewnego czasu do historii. Po pierwsze, kręcą mnóstwo filmów historycznych, ale też, nie wiem, no, w jakiś taki sposób, który mocno do mnie trafia, o tej historii opowiadają. I teraz na przykład od paru ładnych już miesięcy na nabrzeżu, czyli na tak zwanej naplawce, na wielkiej barce, wisi dzwon. Ja przechodziłam koło tego dzwonu, nie, bardziej go widziałam z mostu, jak jechałam tramwajem. Mówię, co to jest, o co chodzi z tym dzwonem? I postanowiłam wreszcie do niego podejść i sprawdzić, o co chodzi z tym dzwonem. I okazało się, że ten dzwon to jest też lekcja historii. Znaczy, to jest dzwon, który nazywa się 9801 i to jest dzwon, który jest takim dzwonem symbolem. On waży dokładnie 9801 kg, a każdy z tych kilogramów symbolizuje inny dzwon, który w czasie II wojny światowej został zarekwirowany, wywieziony z protektoratu Czech i Moraw i przetopiony na broń, bo potrzebny był materiał do tego, żeby tę broń produkować. Ponad 90% dzwonów, które były na wieżach kościelnych, ale też na wieżach ratuszowych, w czasie wojny zostało z Czech wywiezionych. Dzisiaj oni w taki sposób, oni mówią, no Czesi, to jest inicjatywa oddolna, na ten dzwon zbierano pieniądze podczas zbiórek publicznych, ale w taki sposób postanowili przypomnieć historię tych zrabowanych dzwonów. To jest w ogóle cudowne, bo ten dzwon stoi, patrzy się na niego, ale raz w tygodniu na tym dzwonie można zagrać, można na nim zadzwonić i trzeba przyjść, wchodzi się na tę barkę i ten dzwon można rozhuśtać i ja to zrobiłam.
Czy ten dźwięk jest niezapomniany, fantastyczny, jedyny w swoim rodzaju? Czy to jest po prostu dzwon, który dzwoni na barce?
To jest po prostu dzwon, który dzwoni na barce, ale ponieważ no, masz w głowie tę historię i ona jest tam opisana, dzwon ma specjalną stronę internetową, film dokumentalny, poza tym ten dzwon zostanie z tej barki za parę lat przeniesiony w miejsce, z którego te dzwony były w ogóle wywożone. Tam powstaje specjalny park i w tym parku ten dzwon będzie czy wisiał, czy będzie stał. Nie wiem, jak to będzie do końca wyglądało, bo te projekty chyba zdaje się dopiero są tworzone. Ale taki sposób na opowiedzenie jakiegoś wycinka historii. No nie wiem, mnie to jakoś wzrusza i bardzo, bardzo fascynuje i pasjonuje.